mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświatka.
Witajcie w roku 1990, przełomowym roku, w którym po raz pierwszy w nagłówkach gazet pojawiło się hasło Polska Mafia, a tworząca się właśnie grupa Pruszkowska poprzez krwawe porachunki dała znać społeczeństwu o swoim istnieniu. Zanim jednak przejdziemy do tych krwawych wydarzeń roku 1990, przypomnijmy pokrótce okoliczności powstawania gangu określanego przez prasę mafią pruszkowską. Gang spod warszawskiego Pruszkowa zaczął kształtować się mniej więcej w roku 1989, po tym jak w wyniku amnestii i zakończenia odsiadek pruszkowskie rzezimieszki ponownie spotkały się na swoim podwórku, no i zastały znacznie łaskawsze dla przestępców czasy niż okres PRL-u. W gronie recydywistów, którzy zaczęli tworzyć podwaliny największego gangu w Polsce, znajdowały się takie postaci jak Parasol, Krzyś, Dzikus, Kazik, Ali, Słoń, Lulek czy Budzik. W czasach PRL-u szefem tego całego towarzystwa był siejący w Pruszkowie postrach Ireneusz P., zwany Barnabą lub Barabaszem. Jednak kiedy na jaw wyszła jego współpraca z organami ścigania, został zepchnięty na margines kryminalnego półświatka. W okresie wiosenno-letnim na miejsce swoich bazarowych debat panowie upodobali sobie Pruszkowski Park Potulickich. To właśnie tam w okolicy fontanny już około południa rozsiadali się na ławeczkach i przy zimnym piwie omawiali swoje przestępcze plany. Fontanna wraz z wpatrującą się w tafle wody figurką Narcyza istnieją do dziś, i osobiście zachęcam miłośników tematyki mafijnej do odwiedzenia tego miejsca, z którego pruszkowska ośmiornica rozlała się na całą Polskę. Kiedy zbierałem materiały do książki Śladami polskich gangsterów, po okolicy oprowadził mnie wychowany nieopodal Mariusz Esz, pseudonim Szlachet, żołnierz młodego Pruszkowa, który jako nastolatek wraz z kolegami podpatrywał biesiadujących w parku pruszkowskich watażków.
Jesteśmy właśnie tutaj w Pruszkowie przy fontannie i to letnią porą, tak jak teraz, piękną, to było ulubione miejsce starych pruszkowskich. Oni tutaj się lubili za dnia spotykać, omawiać swoje plany, interesy, śmiali się głośno. Krzyś, czyli Pawlik, to tak się tutaj nieraz śmiał głośno, że go słuchać było dosłownie na ulicy. O, i to było właśnie ulubione miejsce spotkań starych pruszkowskich. Nie, oni tutaj właśnie jak opuścili więzienie i był początek tak lat 90., to oni się tutaj przy tej fontannie spotykali. A tutaj za tymi krzakami ten blok, co widać, to w tym bloku właśnie mieszkałem ja 25 lat. Wiesz, oni tutaj wjeżdżali, tak jak jest ten pałacyk ślubów, to oni tutaj, wiesz, oczywiście zaparkowane samochody tu mieli na środku, no nikt im nie zwraca uwagi, no bo oni sobie poparkowali dookoła wszystko, no i tam sobie tam kręcili swoje lody, tak?
Tematem jednej z takich narad prowadzonych w Parku Potulickich była sprawa zatargu pomiędzy złodziejem samochodowym Bogdanem G., pseudonim Małolat, a przedstawicielem młodszej generacji Pruszkowa Wojtkiem K., pseudonim Kiełbasa. Panowie posprzeczali się o Mercedesa, którego Małolat miał zorganizować dla Kiełbasy, i żeby wyjaśnić sprawę, zorganizowano pierwszą krwawą rozkminkę trzeciej RP. Dla tych, którzy nie wiedzą, rozkminka to w żargonie przestępczym spotkanie dwóch grup przestępczych mające na celu rozwiązać spór dotyczący danej sprawy. Tak więc pod koniec maja 1990 roku w godzinach popołudniowych obie strony konfliktu spotkały się na ruchliwej o tej porze trasie katowickiej. Banda z Pruszkowa, która na spotkanie przyjechała kilkoma samochodami, zatrzymała się na wysokości miejscowości Siestrzeń, nieopodal zjazdu w ulicę Żelechowską, prowadzącą do popularnego wówczas hotelu Mak. Kiedy na miejscu w asyście dwóch towarzyszy ze wschodu zjawił się małolat, jego auto zostało natychmiast wzięte w kleszcze przez wozy pruszkowiaków, jak nazywano ferajne z Pruszkowa. Aby jeszcze bardziej uniemożliwić mu ucieczkę, do Audi 100, którym przyjechał, wpakowało się dwóch pruszkowskich gangsterów, Janusz S. Lulek i Andrzej N. Słoń. Kiedy Pruszków rzucił rozkaz, aby ruszyć w kierunku hotelu Mak, blokujące wóz małolata auto skręciło w prawo, dając mu na ułamek sekundy szansę na ucieczkę. Od tego momentu wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Małolat, wykorzystując być może jedyną szansę na ocalenie zdrowia, ruszył z piskiem opon w kierunku Warszawy, wyrywając się z kleszczy pruszkowskich wozów. W tym momencie siedzący z tyłu Lulek i Słoń pałką i łańcuchem zaczęli dusić Bogdana G. i jego kompana siedzącego z przodu. Na tylnej kanapie znajdował się jednak jeszcze jeden obcokrajowiec, który rzucił się na pomoc kolegom, wbijając nóż jednemu z agresorów. To jednak nie powstrzymało pruszkowskich bandziorów i chwilę później rozległy się strzały, po których bezwładne ciała Lulka i Słonia wypadły z pędzącego samochodu. Ścigający małolata Pruszków, widząc co się stało, wyhamował swoje auta, żeby rzucić się na ratunek kolegom, ale na pomoc było już za późno. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu, zostając pierwszymi ofiarami gangsterskich porachunków III RP. Miesiąc po wydarzeniach na trasie katowickiej w magazynie kryminalnym 997 ukazał się artykuł opisujący kulisy tamtej strzelaniny. To prasowe doniesienie było prawdopodobnie jednym z pierwszych, w jakim zasugerowano, że w Pruszkowie może funkcjonować niebezpieczny gang. Posłuchajcie.
Zaczęło się jak w sensacyjnym filmie. 30 maja po południu na trasie szybkiego ruchu Warszawa-Katowice w pobliżu wsi Siestrzeń powstał zator. Samochody spieszące do Warszawy musiały gwałtownie redukować prędkość. Kolumna aut tarasowała prawie całą szerokość obu pasm jezdni. Niektórym udało się prześlizgnąć, jednak większość nie chciała ryzykować otarcia. Wreszcie kolumna aut blokujących jezdnie zaczęła się rozciągać. Samochody nabierały prędkości. Wszystkie, poza jednym Mercedesem, pognały w kierunku Warszawy. Wyglądało na to, że się ścigają. W pewnej chwili kierowcy jadący w bliskiej odległości za dziwnie zachowującymi się samochodami usłyszeli odgłosy kilku wystrzałów. Następnie zobaczyli, jak z uchylonych drzwi granatowego Audi wypadają na jezdnię ciała dwóch mężczyzn. Obserwującym całą sytuację kierowcom wydawało się, że na asfalt wyrzucono nie ludzi, lecz manekiny. Na wszelki wypadek unikali jednak ich przejechania. Około 19 dyżurny RUSW w Żyrardowie został powiadomiony o tragicznym zajściu w pobliżu Siestrzeni. Przekazał tę informację dyżurnemu WUSW w Skierniewicach. Na miejsce zdarzenia z obydwu jednostek policji udały się specjalne grupy. Dwóch mężczyzn leżących na poboczu nie dawało znaku życia. Jeden miał skrwawioną głowę, drugi klatkę piersiową. Z identyfikacją zwłok nie było kłopotów. Zabici mężczyźni mieli przy sobie dokumenty tożsamości. Obydwaj pochodzili z Pruszkowa i liczyli po 35 lat. W momencie przyjazdu policyjnej grupy w pobliżu trupów siedzieli w swych Mercedesach dwaj inni mieszkańcy Pruszkowa, koledzy poległych. Z własnej woli złożyli identyczne zeznania. Na pytanie, czym się trudnią, odpowiedzieli: świadczymy usługi dla ludności. Zabitymi okazali się Janusz S., 28 października ubiegłego roku zwolniony z zakładu karnego, i Andrzej N., zwolniony z więzienia 10 października 1989 roku. Gangsterskie porachunki. Magazyn kryminalny 997, 1 lipca 1990 roku.
Ferajna z Pruszkowa nie opłakiwała zbyt długo poległych kompanów, bo już miesiąc później podjęła się kolejnej bandyckiej roboty. Zdarzenie, o którym zaraz opowiem, nazywane przez prasę chrztem polskiej mafii, było pierwszą tak dużą konfrontacją policji z zorganizowaną grupą przestępczą lat 90. Cała historia zaczęła się w Ruścu pod Nadarzynem, zaledwie kilka kilometrów od miejsca ostatniej strzelaniny. 4 lipca 1990 roku o godzinie 15 Mirosław P., Polak mieszkający na stałe w RFN, miał spotkać się z dwoma znajomymi w tamtejszym motelu George. Na miejscu nie zjawił się jednak ani Eugeniusz S., ani drugi z jego kolegów, Grzegorz S. Na motelowym parkingu czekało za to czterech mężczyzn, którzy zaatakowali Mirosława P. gazem łzawiącym i wpakowali się do jego Mercedesa W123. Przykładając mu pistolet do skroni, wydali rozkaz, aby bez próbowania jakichkolwiek sztuczek odjechał spokojnie do pobliskiego lasu. Gdy Mirosław P. wjechał w zalesiony teren, został kilkukrotnie uderzony i obrabowany z biżuterii oraz gotówki. Na koniec, grożąc pistoletem, zmuszono go do przepisania na jednego z gangsterów należącego do niego Mercedesa. W czasie całego zajścia Mirosław P. usłyszał od bandytów, że w gruncie rzeczy nic do niego nie mają i wykonują tylko zlecenie, za które obiecano im spore wynagrodzenie. Przestępcy dodali jednak, że jeśli odważy się zgłosić sprawę na policję, nie zawahają się zastrzelić jego żony i 2-letniego dziecka. Szczegółowe informacje, jakie posiadali na temat Mirosława P. napastnicy, którymi oczywiście okazali się gangsterzy z Pruszkowa, sugerowały, że został on wystawiony przez kogoś z bliskiego otoczenia. Biorąc pod uwagę, że w pobliżu całego zdarzenia kręcił się biały Volkswagen Golf, należący do kolegów, z którymi umówił się poszkodowany, podejrzewano, że to właśnie oni zlecili pruszkowiakom obrabowanie znajomego z RFN. Kiedy wreszcie Mirosław P. wypisał umowę kupna-sprzedaży, zaproponowano mu możliwość odkupienia jego własnego auta. Do transakcji miało dojść za 2 dni ponownie pod motelem George, a na tak zwaną wykupkę Mirosław P. miał przygotować 15 tysięcy dolarów lub 26 tysięcy marek. Po powrocie do domu zdecydował się jednak zawiadomić o wszystkim policję, która na przekazanie okupu wysłała brygadę antyterrorystyczną, a poszkodowanemu przydzieliła funkcjonariusza, który w czasie negocjacji z bandytami miał udawać jego ochroniarza. 6 lipca około godziny 12 na motelowy parking przyjechały auta, z których wysiadła cała ówczesna wierchuszka grupy pruszkowskiej. Czesław B. Dzikus, Wojciech B. Budzik, Janusz P. Parasol, Kazimierz K. Kazik, Ryszard P. Krzyś oraz najmłodszy z tego towarzystwa Andrzej C. Szarak. Mirosław P. i policjant działający pod przykrywką czekali już na nich w motelowej restauracji. To, co wydarzyło się kilka minut później, szczegółowo opisali dziennikarze Ekspresu Wieczornego.
Tuż po godzinie 12 na parking motelu George w Nadarzynie wjechały 2 Mercedesy. W chwilę później 5 rosłych mężczyzn otoczyło jedyny zajęty stolik w barze. Przy tym stoliku siedział 33-letni Mirosław P. w towarzystwie młodego mężczyzny. Jeden z przybyłych złapał za przód koszuli Mirosława P. Ty pójdziesz z nami, rozkazał. A ty, odwrócił się do jego towarzysza, do kasacji. W tym momencie jeden z przybyłych wyciągnął nunchako, 2 pręty połączone łańcuchem i z całej siły uderzył w głowę mężczyznę towarzyszącego Mirosławowi P. Uderzony nie stracił przytomności. Już leżąc na ziemi zobaczył, że napastnik zamierza się po raz drugi. Wówczas wyciągnął pistolet i strzelił. Broczący krwią, postrzelony bandyta z nunchakiem w ręku rzucił się do ucieczki. W tej samej sekundzie do baru George'a wpadli policjanci z Wydziału Zabezpieczenia, tak zwanej Brygady Tygrysa. Policjanci złożyli czterech mężczyzn na podłodze. Zakuto ich w kajdanki. Jeden z policjantów zajął się mężczyzną z pistoletem w ręku leżącym na podłodze. Do samochodu, tam jest pielęgniarka i na sygnale do szpitala na Komarowa. Więcej nie musiał mówić. Policjanci rozpoznali kolegę, który miał ubezpieczać Mirosława P. Czterech mężczyzn zakutych w kajdanki posadzono do radiowozów. W Georgiu niemal natychmiast rozpoczęła pracę ekipa zabezpieczająca ślady. W tym czasie ranny bandyta został ujęty. Wkrótce potem zmarł. Wszystko to wydarzyło się w miniony piątek. Wszyscy aresztowani mieszkają na terenie Pruszkowa i policja jest zdania, że należą do tzw. grupy pruszkowskiej. Przy jednym z aresztowanych znaleziono pistolet produkcji włoskiej. Niestety nie jest to poszukiwana przez nas broń o kalibrze 7,65, z którego zastrzelono dwóch ludzi w okolicy miejscowości Siestrzeń, twierdzi jeden z oficerów policji. Jednak nie wykluczamy, że aresztowani przez swoje powiązania mogą mieć coś wspólnego z tą zbrodnią. Jak twierdzą ludzie dobrze zorientowani w sprawach stołecznego półświatka, tak zwana grupa pruszkowska korzysta z usług kilkuset osób i jej wpływy w świecie przestępczym są duże. O jej sile stanowią między innymi znaczne środki finansowe, którymi dysponuje oraz informatorzy będący na jej usługach. Sugestie policji dotyczące konsekwentnego zlikwidowania tej grupy, łącznie z aresztowaniem szefów, są co najmniej przedwczesne. Znam sugestie dotyczące informatorów grupy pruszkowskiej, którzy mają podobno pracować w policji, mówi pułkownik Lech Hajduk. Nie będę nawet tego komentował. Niech ludzie ze świata przestępczego myślą i mówią, co chcą. Ze swojej strony, jako policja, postaramy się udowodnić pewnym panom, że nie są bezkarni i wszechmocni. Trwa intensywne śledztwo w tej pasjonującej sprawie. Trudno dziś przewidzieć, jakie konsekwencje pociągnie za sobą wykorzystanie przez policję obszernych wyjaśnień złożonych przez aresztowanych w Georgiu. Być może będziemy mogli poinformować o tym niedługo. Na razie po spektakularnej akcji w motelu policja cedzi informacje podawane do publicznej wiadomości. Obława w Georgiu. Ekspres wieczorny, 9 lipca 1990 roku.
Zabitym bandytą, o którym piszą redaktorzy Ekspresu Wieczornego, był wspomniany wcześniej Andrzej C. Szarak, lider młodszego pokolenia pruszkowskich przestępców, który miał opinię najlepszego ulicznego wojownika w całej Ferajnie. W czasie zajść w Georgiu ranny został również parasol, któremu w czasie próby ucieczki przestrzelono obie nogi. Policjant, który został uderzony przez Szaraka, z poważnym urazem twarzoczaszki został natychmiast przewieziony do szpitala i jakiś czas później wrócił do zdrowia. Kiedy cała piątka herysztów gangu trafiła już do aresztów, na pewien czas numerem jeden w Pruszkowie został ich kolega Zbigniew K., pseudonim Ali, właściciel sklepu monopolowego, pijalni piwa i ekskluzywnego pubu. Panowie zatrzymani w Georgiu szybko jednak wyskoczyli na wolność i natychmiast wykolegowali Alego z interesów w Pruszkowie, a mówiło się nawet o przepędzeniu go z miasta. Proces w sprawie akcji pod Nadarzynem toczył się bardzo długo i finalnie w 1995 roku zakończył się dla pruszkowskich gangsterów uniewinnieniem. Uznano wówczas, że policyjna akcja została przeprowadzona nieprawidłowo, prowokacje przerwano zbyt szybko, a to wszystko nie pozwoliło zebrać dowodów wystarczających na skazanie oskarżonych. Na koniec wróćmy jeszcze na moment do strzelaniny pod Siestrzenią i zabójstwa Lulka i Słonia. Samochód, którym przed Pruszkowem uciekał Bogdan G. oraz jego kumple ze wschodu, nazajutrz po strzelaninie został znaleziony na osiedlu w Skarżysku Kamiennej. Prowadząca śledztwo policja z przesłuchań uczestników tamtego zajścia niewiele się dowiedziała, a kulisy strzelaniny poznano tak naprawdę dopiero dekadę później po rozbiciu Pruszkowa w 2000 roku. Małolat, który po akcji na trasie katowickiej zniknął z oczu zarówno gangsterom z Pruszkowa, jak i policji, wpadł w ręce mundurowych dopiero w 2013 roku w hiszpańskim Bilbao. Śledczym udało mu się udowodnić zabójstwo Lulka, za co w 2015 roku skazano go na 10 lat więzienia.